Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Prezydent Polski Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z prezydent Litwy Dalia Grybauskaite. Rozpoczęła w czwartek dwudniową wizytę w naszym kraju.
Towarzyszą jej ministrowie litewskiego rządu. Prezydent Litwy spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim.
Prezydenci Andrzej Duda oraz Dalia Grybauskaite rozmawiali m.in. na temat kwestii bezpieczeństwa.
Ministrowie obrony Polski i Litwy w obecności prezydentów podpisali porozumienie w sprawie współpracy wojskowej. Zadowolenia z faktu pogłębiania współpracy nie krył zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Kooperacja wojskowa pomiędzy Polską a Litwą w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego się pogłębia. To jest pokazanie po pierwsze naszej aktywności w ramach sojuszu, po drugie to jest pokazanie naszym także sojusznikom, a także naszym oponentom, że jesteśmy razem, że potrafimy działać wspólnie i że wspólnie to bezpieczeństwo pogłębiamy.
W piątek prezydenci Polski i Litwy udadzą się do Lublina wraz z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenko. Odwiedzą dowództwo Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej.
Wcześniej Dalia Grybauskaite spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Politycy mają rozmawiać m.in. o realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych czy energetycznych.
Władze Warszawy podejmują działania w kierunku ograniczenia lekcji religii w szkołach. O sprawie poinformował nasz dziennik. Eksperci podkreślają, że religia należy do tych przedmiotów, które są fundamentalne w całym procesie wychowawczym.
Przedstawiciele ratusza mają zwrócić się do dyrektorów szkół, aby w planach zajęć przedmioty fakultatywne były umieszczane po lub przed obowiązkowymi.
Dyrektorzy zostaną też poinformowani, że w przypadku problemów organizacyjnych w szkołach średnich mogą wnioskować do kurii o zmniejszenie godzin religii.
Co więcej, władze miasta twierdzą też, że wieszanie symboli religijnych powinno być co do zasady związane jedynie z miejscami realizacji zajęć katechezy.
To odpowiedź na interpelację radnej Koalicji Obywatelskiej Agaty Diduszko-Zyglewskiej. Jej zdaniem zmiana organizacji katechezy to remedium na przepełnienie szkół.
Profesor Mieczysław Ryba, historyk i politolog, zwraca uwagę, że religia w szkole jest zakotwiczona w konkordacie. W jego ocenie chęć redukcji przedmiotu wynika z polityki władz Warszawy, czyli laicyzacji.
Pytanie jest, czy to tylko będzie na jeden rok, kiedy jest akumulacja roczników szkolnych, czy to się przedłuży jako pewna praktyka na przyszłość. I tutaj jest duże zagrożenie. Są przecież różne inne przedmioty, które się absolutyzuje. Religia należy do tych, które są fundamentalne w całym procesie, nie tylko edukacyjnym, ale i wychowawczym młodego człowieka, więc w tym względzie naprawdę trzeba głębokiej refleksji nad tym, czy takie redukcje w ogóle powinny mieć miejsce.
Ksiądz Sławomir Kostrzewa, duszpasterz akademicki, zwraca z kolei uwagę, że warto by rodzice zawczasu kierowali do dyrektorów szkół zapytania, czy w placówkach, do których uczęszczają ich dzieci, nie szykują się jakieś zmiany co do godzin religii.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pozostanie na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa resortu sprawiedliwości.
Odwołania Zbigniewa Ziobry domagał się klub parlamentarny PoKo. Posłowie opozycji podkreślali, że jest on najgorszym ministrem sprawiedliwości po 1989 roku.
Krytykowali reformę wymiaru sprawiedliwości. Pojawiły się także zarzuty o niedopełnienie obowiązków oraz przekraczanie uprawnień w sprawie afer w SKOK i KNF.
Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki podczas debaty zwrócił uwagę, że wniosek PoKo jest niemerytoryczny. Obnażył absurdalność podnoszonych przez opozycję zarzutów.
Prowadzenie pseudolosowego przydziału spraw. Otóż, Wysoki Sejmie, chciałem przypomnieć, że zanim Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, to nie było żadnego systemu do losowania spraw w sądach. Wszystko było albo telefony, albo przydzielanie, jak sobie życzy przewodniczący wydziału czy prezes sądu. Teraz mamy wreszcie obiektywny system losowania spraw. Jak można czynić z tego zarzut? Jeżeli czynicie z tego zarzut, to owszem, to jest dla nas, to jest rzeczywiście zarzut. Dodatkowo Piszecie państwo o tym, że przymusowe przenoszenie niepokornych sędziów do innych wydziałów. Tak było dokładnie za waszych czasów. To my wprowadziliśmy ustawę, która ograniczyła tą patologię. Czyli wszystko jest dokładnie odwrotnie niż jak państwo piszecie. I takich bzdur w tym wniosku jest na każdej stronie po kilka.
A klub PoKo chce teraz odwołania ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Do Sejmu trafił już wniosek w tej sprawie.
Politycy największego klubu opozycyjnego zarzucają ministrowi, że nie rozwiązał żadnego z ważnych problemów wsi.
Idziemy po zwycięstwo do Parlamentu Europejskiego. Eurowybory pokażą siłę sprawczą Zjednoczonej Prawicy, powiedziała szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Minister odniosła się do kandydatów na listach do Europarlamentu.
Komitet polityczny PiSu zdecydował już, kto zajmie pierwsze i drugie miejsca, choć trwają jeszcze ostateczne uzgodnienia.
Wśród jedynek są m.in. obecni ministrowie Joachim Brudziński i Anna Zalewska, a także wicepremier Beata Szydło czy wicemarszałek Senatu Adam Bielan.
Inne znane nazwiska numer jeden to Jacek Sariusz-Wolski, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk czy Anna Fotyga. W polskim punkcie widzenia w telewizji Trwam minister Elżbieta Rafalska była pytana, dlaczego partia wystawia do Parlamentu Europejskiego tak mocnych polityków i członków Rady Ministrów.
Idziemy po zwycięstwo do Parlamentu Europejskiego. Pamiętajmy o tym, że chwilę po wyborach parlamentarnych do Europy odbędą się wybory parlamentarne kraju i one pokażą też siłę sprawczą działania Zjednoczonej Prawicy. Więc z tego punktu widzenia to zwycięstwo ma taktyczną też istotną rolę. Idą liderzy, prawdziwi, rzeczywiście liderzy. Mówię tu o Joachimie Brudzińskim, mówię tu o Beacie Szydło, mówię tu też o Witoldzie Waszczykowskim, Annie Zaleskiej, Adamie Bielanie, czy można by tak wymieniać po kolei okręgi. To też pokazuje, jak bardzo nam zależy na tym, żeby najlepsi reprezentowali nas też w Brukseli.
A drugie miejsca na listach należą m.in. do wiceministra kultury Jarosława Sellina, minister Beaty Kempy czy rzecznik rządu Joanny Kopcińskiej. Szefem sztabu w kampanii do Parlamentu Europejskiego został europoseł Tomasz Poręba.
Do urn wyborczych pójdziemy 26 maja. Wybierzemy 52 przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.
Parlament pracuje nad projektem ustawy o ratyfikacji umowy międzyrządowej z Danią w sprawie gazociągu Baltic Pipe. Inwestycja ta zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polsce.
Projekt upoważnia prezydenta do ratyfikacji umowy tworzącej niezbędne ramy prawne dla projektu gazociągu i dzielącej zadania pomiędzy inwestorów. Po stronie duńskiej umowa została już zatwierdzona.
Za odcinek gazociągu od brzegu Danii do Polski będzie odpowiadać Gaz-System. Energinet buduje z kolei gazociąg na terenie Danii oraz odcinek podmorski łączący brzeg zachodni z siecią gazociągów norweskich na Morzu Północnym.
Minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, tłumaczy, że umowa zapewni własność gazociągu polskiej firmie. Jak tłumaczył, obecnie część projektowanej magistrali przechodzi przez wody terytorialne Danii.
Przechodzi zarówno u wybrzeży Jutlandii, jak i przechodzi w bliskości Bornholmu. Żeby można było zapewnić Gaz-Systemowi własność, po prostu własność tego odcinka, który buduje, potrzebna była ta umowa międzyrządowa. Ta umowa międzyrządowa jest także potrzebna do tego, żeby nasz Urząd Regulacji Energetyki mógł objąć swoją gestią taryfową terytorium, które wykracza poza granice Rzeczpospolitej.
W umowie strony potwierdzają również, że będą wspierać inwestorów w przygotowaniu i realizacji projektu Baltic Pipe, tak aby został on ukończony do dnia 1 października 2022 roku.
Baltic Pipe to projekt mający na celu połączenie Polski ze złożami gazu ziemnego na norweskim szelfie kontynentalnym za pośrednictwem duńskiego systemu przesyłowego.
W Paryżu rozpoczęła się w czwartek dwudniowa antypolska konferencja naukowa pod tytułem Nowa Polska Szkoła Historii Holokaustu. Swój sprzeciw w związku z organizacją wydarzenia wyraziło wiele organizacji polonijnych.
Organizatorem paryskiej konferencji jest Szkoła Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych oraz Fundacja Pamięć o Holokauście.
W wydarzeniu biorą udział osoby znane z oczerniania Polski i przekłamywania historii naszego kraju. Wśród prelegentów są m.in. Jan Grabowski, Jan Gross czy Barbara Engel-King.
Doktor Jerzy Bukowski, historyk i rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, podkreśla, że historia jest jedna. Jak dodaje, najgorsze jest to, że może być różnie interpretowana.
Te same fakty historyczne, jak wiemy, mogą być nadużywane. No, Sowieci byli mistrzami w nowomowie, Niemcy również. Okazuje się, że także niektóre środowiska żydowskie w Polsce starają się teraz narzucić pewną nową interpretację, twierdząc, że oni dochodzą do jakichś nowych faktów historycznych i że budują na nowo naszą wiedzę. Nie. Wiedza jest już dawno ugruntowana, fakty pozostaną na zawsze faktami, natomiast można te fakty interpretować w sposób obiektywny lub subiektywny. Obawiam się, że ten zestaw nazwisk gwarantuje, że będzie to subiektywne, antypolskie spojrzenie.
Organizacje polonijne wystosowały list otwarty do organizatorów konferencji. Zwróciły w nim uwagę, że zaproszeni do Paryża prelegenci prowadzą nierzetelną i antypolską działalność naukową, a z dyskusji wykluczono wybitnych ekspertów prezentujących odmienne wyniki badań i oceny.
Polonia zaznaczyła też w piśmie, że złamano ONZ-owską konwencję dotyczącą zapobiegania rasizmowi, bo jak wskazała, działalność zaproszonych prelegentów nosi wyraźny ksenofobiczny i antypolski charakter.
Projekt nowelizacji dyrektywy gazowej dotyczącej Nord Stream 2 otrzymał kolejne zielone światło, tym razem od ambasadorów krajów unijnych. Poparło go według źródeł unijnych 27 krajów, w tym Polska. Niedawno kompromis w tej sprawie osiągnęły Parlament Europejski, Komisja Europejska i kraje unijne.
Regulacje zakładają, że wszystkie gazociągi docierające do Unii, w tym rosyjsko-niemiecki projekt, będą podlegały unijnemu prawu.
W przypadku odcinka Nord Stream 2, który będzie przebiegał poza wodami terytorialnymi Niemiec, warunki prawne jego funkcjonowania będą musiały zostać wynegocjowane między Niemcami i Rosją.
Część dyplomatów podkreśla jednak, że wynik tych negocjacji będzie musiał opierać się na unijnym prawie, nad czym czuwać będzie Komisja Europejska. W przypadku niezgodności z prawem Komisja będzie mogła nie akceptować umowy i przejąć rokowania.
Według europosła Zbigniewa Kuźmiuka wszystko zależy od ostatecznego kształtu noweli dyrektywy.
Jest nadzieja, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Nord Stream 2 zostanie objęty tym trzecim pakietem energetycznym. Z niego wynikają negatywne konsekwencje dla inwestora, między innymi rozdzielenie operatora gazociągu i dostarczającego gaz. Natomiast tam jest sporo niuansów, trudno powiedzieć, jak one ostatecznie zostaną rozstrzygnięte. Niemcy starają się, żeby to podleganie prawu europejskiemu było tak trochę, można powiedzieć, na niby, więc zobaczymy, jak ostatecznie będzie kształt tej dyrektywy. Wygląda na to, że być może trochę ustudzi ona zapały inwestora, ale czy przeszkodzi w realizacji tej inwestycji? Mówiąc szczerze, nie sądzę.
Projekt nowelizacji będzie musiał uzyskać jeszcze oficjalne poparcie ministrów do spraw energii krajów Unii i Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z planem łączący Rosję z Niemcami Nord Stream 2 ma być gotowy pod koniec 2019 roku. Jednak wiele wskazuje na to, że jego budowa może się opóźnić.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.